Kochani, jestem przekonany, że większość z nas, jeżeli nie wszyscy, znamy tekst z listu Jakuba, z 2 rozdziału, 17 werset. Tak więc wiara bez uczynków jest martwa. No właśnie. Niektórzy nawet kojarzą list Jakuba właśnie tylko z tym tekstem, mimo całego bogactwa tego listu. Kiedyś ktoś powiedział, że wiara jest jak kalorie. Ich nie widać. Ale poczekaj za chwilę, zobaczysz rezultaty. Chciałbym dzisiaj skupić się na przykładzie wiary żywej, wiary, która przejawia się w postępowaniu, choć jakże niezmiernie trudnym. I mam nadzieję, że ten tekst, że ta historia, którą doskonale znamy, zainspiruje nas, żeby poszukać gdzieś tam w swoim bagażu, jaki nosimy, bagażu przeszłości, jak sobie z tym dać radę. Chciałbym się skupić na przykładzie ze Starego Testamentu, który pokazuje, że wcale niełatwo jest wykazać się uczynkami wiary. A jeżeli zdecydujesz się jednak mimo wszystko, ażeby żyć zgodnie z wiarą, ażeby twoja wiara nie była martwa, ale żywa, to doznajesz nieprawdopodobnego błogosławieństwa. Przenieśmy się kilka tysięcy lat wstecz do Egiptu i porozmawiajmy o pojednaniu. Dobrze? Pojednanie. Niektórzy z was może pamiętają zamieszanie, które i oburzenie, jakie, zwłaszcza oburzenie wśród komunistów, jakie wywołał list w orędzie biskupów polskich w 1965 roku. Za młodzi jesteście, żeby to pamiętać, ale jak sięgniecie do Wikipedii, to tam przeczytacie. Polscy biskupi napisali do biskupów niemieckich: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Uważam, że dzisiaj bardzo przydałby się taki list napisany do Ukraińców. Wiele by to zmieniło. Przebaczenie wyrasta z mądrej konfrontacji z prawdą i wyrasta z odwagi, aby się z tą prawdą zmierzyć. Zaraz po II wojnie światowej pojawił się w Chicago artykuł profesora tego uniwersytetu, w którym jedno zdanie wstrząsnęło opinią świata akademickiego, a potem to się już rozlało poza świat akademicki. To zdanie w długim artykule brzmiało tak, posłuchaj. Istnieje podstawa do stwierdzenia, to był 48 rok, istnieje podstawa do stwierdzenia, że współczesny człowiek stał się moralnym idiotą. Doktor Weaver, bo właśnie on był autorem tego artykułu, postawił tezę. Jeżeli nie żyjesz zgodnie z prawdą, musisz ponieść konsekwencje i zawsze poniesiesz konsekwencje. Gdyby dzisiaj profesorowi Weaverowi przyszłoby żyć, prawdopodobnie musiałby zmienić zdanie, no bo wiemy doskonale, że co jak co, ale prawda naprawdę się nie liczy. Jest takie środowisko, które powołuje się na prawdę. Jak oni coś mówią tak, to ja to słyszę jako nie. Nikt nie oczekuje nawet konsekwencji od tego, że ludzie nie mówią prawdy, że nie chodzi im o sprawiedliwość. Nikt nie oczekuje wytłumaczenia się skrętactwa, kłamstwa, podłości, obłudy, zakłamania. Świat się zmienił. Jednak zmianie nie uległo jedno. Dziękuję. Zmianie nie uległo jedno. Mianowicie zmianie nie uległo prawo Boże, bo jest wyrazem natury samego Boga. Prawo Boże ma tę samą naturę, co sam Bóg. Pogmatwany i pokręcony świat nie tylko zdewaluował prawdę, ale także zdeformował nasze pojęcie pobożności i duchowości. W sztucznym, plastikowym świecie, w jakim nam przyszło żyć,
stworzyliśmy sztuczne pojęcie życia z Bogiem. I to wielu ludzi nie żyje dla Boga, o którym mówi Słowo Boże, ale żyje dla Boga przez siebie wymyślonego. Dodatkowo jeszcze wkradła się rutyna i obłuda. Taka szara codzienność spowodowała, że nie za wiele oczekujemy już od Boga, od tego, co może zrobić. Owszem, w słowach tak, ale ja mówię o tym najgłębszym oczekiwaniu. Z całą mocą jednak chcę dzisiaj zaprosić do tego, bądź autentyczny, ponieważ Słowo Boże daje nam do tego podstawy. Demonstruj swoją wiarę w uczynkach, bo wiara bez uczynków jest martwa. Zapraszam, aby przyglądnąć się życiu jednego z patriarchów. Szczera, nawet brutalnie szczera relacja życia wszystkich patriarchów, o których czytamy w Starym Testamencie, bez dwóch zdań, nie jest pomnikowa. To nie jest coś takiego, że myśmy stworzyli tylko z patriarchów takie posągi z brązu, ale ci ludzie są z krwi i kości ludźmi. Jeżeli patrzymy na ich życie rodzinne, to możemy się utożsamiać ze swoimi problemami, z którymi oni się borykali. Wielu z nas musi sobie dobrze poukładać w głowach, aby zmienić to nastawienie i przestać patrzeć na postaci biblijne z taką perspektywą wow, niedościgniony wzór. Dokonajmy tej zmiany w umyśle. Jest możliwa dzięki Bożej łasce i nieograniczonej miłości do nas, ale też dzięki rzetelnemu pochyleniu się nad Słowem Bożym. Szukajmy to, co, o czym mówi Słowo Boże. Nie wczytujmy do Słowa Bożego swoich uprzedzeń, czy tam swojego nastawienia. Zapraszam, jeżeli masz przed sobą Biblię, otwórz Księgę Rodzaju, rozdziały 44 i 45, Księga Rodzaju 44 i 45 i chciałbym się odnieść do niektórych wątków tych dwóch rozdziałów. Jak macie 3 godziny, to możemy przeanalizować całe 2 rozdziały. Pamiętamy, że przez 22 lata bracia Józefa postępowali zgodnie z naszą współczesną filozofią życia i starannie zakrywali swoje grzechy. Nie wyjawiali prawdy i najwyraźniej nie ponosili żadnych konsekwencji za to, że żyli w obłudzie, że żyli w tej dwoistości. Nie ponosili żadnych konsekwencji za podłość i za grzech, którego byli przyczyną. Co więcej, nie obawiali się konsekwencji, ponieważ jedyną osobą, która mogła ich oskarżyć, w ich przekonaniu, ta osoba już dawno nie żyła. Tą jedyną osobą Józef. Pamiętacie, sprzedali Józefa do Egiptu, myśleli, że już dawno po nim. W naszej historii z rozdziałów 44 i 45 chciałbym się odnieść do 4 scen, które dotykają najważniejszego. Mianowicie zmiany nastawienia do siebie samego, co skutkowało zmianą nastawienia do Boga i otoczenia. I tam czytamy o konfrontacji, która odarła braci Józefa z pozorów. Czytamy o wyznaniu i zmianie nastawienia od obojętności i zimnego okrucieństwa do czułej troski o bliskich. Te rozdziały mówią także o łaskawym przebaczeniu, to jest ta trzecia rzecz Józefa, oraz o świętowaniu, o radości, która potem temu wszystkiemu towarzyszyła. A więc przebiegnij proszę wzrokiem, jestem przekonany, że znasz doskonale ten tekst, pierwszych 13 wersetów 44 rozdziału. Czytamy, że Józef zastawia na swoich braci pułapkę. Oni przyjechali do Egiptu po zboże, był ogólnoświatowy głód. Józef zastawia na nich pułapkę. Być może lepszym określeniem niż zastawianie pułapki byłoby szykuje dla nich sprawdzian albo poddaje ich próbie. W worku Beniamina, tego najmniejszego, rodzonego brata Józefa, w którym wiózł do domu ziarno, Józef ukrył bardzo wartościowy srebrny kielich, oskarżając braci o kradzież. Celem tego postępowania jest skłonienie braci do refleksji i do zmiany nastawienia. Po spakowaniu manatków bracia są już w drodze do domu. Możemy sobie tylko wyobrazić, jeżeli puścimy wodze fantazji, w jakim szampańskim nastroju byli. Wow! Byliśmy na uczcie jednego z najważniejszych ludzi w Egipcie. Przyjął nas dostojnik egipski. Byliśmy wyróżnieni. Okazał nam szczególne względy. No to musi podbudować ego, prawda? I też na pewno musi dodawać poczucia takiej wartości. Teraz obładowani zbożem wracają do ojca. Już przewidują tę radość w domu ojca. Będzie znowu co jeść. Nie będziemy się musieli martwić. Nareszcie jedziemy do domu. Droga z Kanaanu do Egiptu i z powrotem zabierała dobrych kilka tygodni. Będzie o czym opowiadać. Co za wspaniałe doświadczenie. To był udany dzień. Ich radość jednak była złudna. Autentyczna radość i pokój nie mogą opierać się na kłamstwie i niedomówieniach. Od wielu lat zajmuję się, już teraz nie, ale zajmowałem się duszpasterstwem małżeńskim i mogę to powiedzieć z całą mocą, że tam, gdzie jest piasek niedomówień, tam, gdzie są kłamstwa ukrywane, nigdy nie ma czystej atmosfery. Zawsze są jakieś nieporozumienia, jakiś żal. A oni przecież żyli w kłamstwie. Mieli wiele do ukrycia. Budowanie na kłamstwie to jak budowanie na piasku. Na pewno ci się nie uda. To jest zaproszenie problemów i niekończących się oskarżeń. To jest ciągłe wracanie do tego, co było. W pierwszych sześciu wersetach czytamy o tym, że bracia zostali zaaresztowani. Wyobrażam sobie, jak musieli być zaskoczeni, gdy sługa Józefa w towarzystwie żołnierzy dogonił ich. Oni już byli poza miastem, już wracali na wschód. Ale jeszcze większe zdumienie musiało wywołać oskarżenie o kradzież osobistej rzeczy tego wielkiego dostojnika egipskiego. Sługa Józefa określił ten kielich jako kielich, piąty werset, z którego pije jego pan i którego używa do wróżenia. Józef ani nie wróżył, ani nie potrzebował wróżyć. Prawdopodobnie Józef się modlił. Oskarżenie miało wskazać, że był to przedmiot bardzo osobisty, bardzo drogi. Może niezbyt drogi w sensie fizycznym, ale emocjonalnym to musiał być szczególnie cenny. Przerażeni bracia bronili się jak mogli. Byli przecież pewni, że niczego nie ukradli. Byli tak pewni siebie, że wyznaczyli sobie karę na wypadek, gdyby sprawca został zdemaskowany. Popatrzmy do 9 wersetu. U którego znajdzie się ten kielich, niech umrze, a my, panie, staniemy się twoimi niewolnikami. Są bardzo zdziwieni, gdy Egipcjanie każą otwierać im worki i zaczynają przeszukiwać, i to jest dziwne, według kolejności starszeństwa, od najstarszego do najmłodszego. Skąd oni wiedzą, kto jest starszy, a kto jest młodszy? Napięcie rośnie. Sobie wyobrażam, najpierw zdjęli wory z jucznych osłów, otwierają pierwszy wór, drugi wór. Atmosfera się robi coraz gęstsza. W końcu otwierają ostatni wór, już być może pomyśleli sobie, a tu w ostatnim worze tragedia. Kielich odnaleziono w bagażu najmłodszego Beniamina. Mimo że wolno im iść dalej, bo aresztowano tylko Beniamina, wszyscy solidarnie wracają do miasta. 13 werset. A to już jest zmiana ich postawy. Kiedyś nie okazali solidarności Józefowi. Rozdzierają szaty, nie dowierzając temu, co się stało. W końcu znowu stają przed Józefem. Ale jakże to już jest inna atmosfera. To już nie jest bankiet radości, to już nie jest wytworny czas, to spotkanie zupełnie różni się od poprzedniego. Srogie miny Egipcjan, napięta to atmosfera w niczym nie przypomina serdecznego przyjęcia sprzed kilku dni. I wtedy, albo nawet sprzed dwóch dni, i wtedy Juda, nie najstarszy, ale rzecznik całej grupy, zabiera głos. On przejmuje inicjatywę. Popatrzmy, 16 werset. Cóż możemy odpowiedzieć mojemu Panu? Cóż możemy powiedzieć i jak się usprawiedliwić? Bóg doszukał się winy w Twoich sługach. No wreszcie, czekaliśmy na to. To właśnie po to Józef poddał ich tej próbie. To dlatego kielich znalazł się w jednym z bagaży. Józef chciał się przekonać, czy jego bracia zaczęli dostrzegać Bożą rękę w ich codziennym życiu. Czy jak dotąd żyli na własną rękę, nie licząc się z Bogiem, tylko mówiąc o Bogu. Nawet w tym, co mogło wydawać się braciom nie do końca fair, w porażkach, a nawet w śmierci. Józef chciał się dowiedzieć, czy nauczyli się postrzegać świat w sposób, w którym Boże prowadzenie i Jego wola liczą się przede wszystkim. Czy ciągle żyją na własną rękę, bez liczenia się z Bożym prowadzeniem. I dostrzega to Józef w słowach Judy. Słyszy i widzi zmianę. Juda w połowie swojego wyznania, a było to naprawdę niesamowite wyznanie, mówi, że Bóg doszukał się winy w nich samych. Jesteśmy winni. Nasza niegodziwość została odkryta. Jest szczery i autentyczny. Wszyscy dobrze wiemy, że Juda nie mówi o kielichu, bo i Juda wiedział, i wszyscy inni bracia wiedzieli, że nie ukradli tego kielicha. Ale Juda odnosi się do przeszłości, nie mając pojęcia, jak bardzo to musi dotykać Józefa, którego jeszcze nie rozpoznali. Wraca do tych ponurych dni, kiedy wykorzystali Józefa, zdradzili i sprzedali w niewolę. Juda wreszcie zdaje sobie sprawę, że Bożej uwadze nic nie umknie. Że nie ma czegoś takiego, jak Pan Bóg patrzy na wrocą i mówi, o, przez chwilę tylko nie zwróciłem uwagi, coś tam porobiło. To jest niemożliwe. Popatrzmy teraz od 14 wersetu dalej. Czytamy tam o wyznaniu. Bracia okazują troskę o najmłodszego. Zmianę swojego nastawienia Juda wyraził tak. Jesteśmy winni, Bóg o tym wie. My też o tym wiemy. Właśnie dlatego, że jesteśmy winni, kielich znalazł się w naszej sakwie. Wreszcie to zrozumieliśmy. Bóg oczywiście nie jest złośliwym Bogiem. Juda miał prawo myśleć sobie w ten sposób ze względu na emocje. Ale mówi, zrozumieliśmy swój grzech z przeszłości i jesteśmy gotowi na to, aby być Twoimi niewolnikami. Ich srogi gospodarz zaskakuje braci po raz kolejny, 17 werset. W żadnym wypadku nie mógłbym tak postąpić, mówi Józef do nich. Tylko ten, u którego znaleziono kielich, będzie moim niewolnikiem. Wy natomiast idźcie w pokoju do waszego ojca. Zastanawiał się, dlaczego Józef coś takiego mówi? To jest kolejny sprawdzian. To jest kolejna próba, wobec której stawia wszystkich braci. W pierwszej chciał się dowiedzieć, czy w swoim codziennym życiu liczą się z Bożą obecnością, czy żyją na własną rękę, autonomicznie. A oni mówią, Bóg doszukał się winy w Twoich sługach. Dobra, to pojęli. Ale czy zmienił się ich stosunek do ojca? 20 lat wcześniej cynicznie i bezdusznie oszukali ojca, kłamiąc, że jego ukochany syn nie żyje. Pamiętacie, kiedy przynieśli poszarpane, wielokolorowe szaty, pobrudzone krwią? Tego Słowo Boże nie mówi, ale można się jedynie domyślać, że przynieśli to z największą satysfakcją, z takim tępym uporem. A teraz masz za to, że niesprawiedliwie traktowałeś Józefa i nas, że jego faworyzowałeś. Masz teraz, on nie żyje. Teraz Józef musi się przekonać, że ich postawa wobec ojca uległa zmianie. Dlatego właśnie stawia ich wobec drugiej próby. Tylko ten, u którego znaleziono kielich, będzie moim niewolnikiem. Wy idźcie sobie do domu. Od wersetu 18 zaczyna się przemowa, przepiękna przemowa Judy, który zachowuje się jak lider. Niespodziewanie zajmuje miejsce głowy domu i staje w obronie Beniamina. To jest nowa postawa, to jest kolejna zmiana. 20 lat wcześniej los brata Józefa, rodzonego brata Beniamina Józefa, 20 lat wcześniej w ogóle nie obchodził go los Józefa. Chciał się go pozbyć. Teraz jest inaczej. A więc i tu nastąpiła zmiana. Jak powiedziałem w tej przepięknej mowie od 18 do 33 wersetu, daje dowód przemiany swojego serca i nastawienia do bliskich. Aby zmiękczyć serce bezdusznego, srogiego urzędnika egipskiego, nie wiedział, że to jego brat, odwołuje się do uczuć ojca, błaga go o zmianę nastawienia. Ich srogi gospodarz, drugi po faraonie, miał przecież dwóch synów i mógł się utożsamić z bólem ojca, który straci jeszcze jednego syna. Nie miał pojęcia, że za każdym razem, gdy stawał w obronie Beniamina, do głębi dotyka uczuć Józefa. Błaga o uwolnienie Beniamina i robi to nie dla siebie, ale robi to dla swego ojca. Popatrzmy od 30 wersetu. Teraz więc, gdybym przyszedł do twojego sługi, mojego ojca, bez tego chłopca, z którym jestem bardzo związany, z którym on jest bardzo związany, ojciec umarłby, widząc, że go nie ma. Twoi słudzy przyczyniliby się do tego, że twój sługa, nasz ojciec, stąpiłby w smutku do krainy umarłych. Ja, twój sługa, zapewniłem mojego ojca. Mój ojcze, jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, będę na całe życie winny wobec ciebie. Teraz więc proszę, niech twój sługa zostanie niewolnikiem zamiast tego chłopca, a on niech wraca z braćmi. Nowy Juda. Zmiana postawy. Zmiana nastawienia. I też zmiana postępowania. Bo wiara bez uczynków jest martwa tylko dlatego, że jest teoretyczna. Jeżeli wiara zaczyna być praktyczna, to zmienia nasze postępowanie. A teraz popatrzmy do 45 wersetu, rozdziału pierwszych 15 wersetów. Zebranie było oficjalne, na którym byli obecni urzędnicy wszystkich szczebli i oczywiście tłumacz. Egipcjanie mówili po egipsku, ci mówili po hebrajsku. Józef jednak chciał rozmawiać o starych sprawach rodzinnych i dlatego wykrzyczał, żeby wszyscy wyszli. Możemy się jedynie domyślać, że przy wielu drzwiach tej wielkiej sali stała straż gotowa w każdej chwili interweniować, a też chętnie podsłuchiwali, co tam się może dziać. W pierwszych czterech wersetach czytamy: Józef nie mógł już dłużej zapanować nad sobą przed tymi, którzy go otaczali, dlatego krzyknął: zostawcie mnie samego. Gdy oprócz jego braci nie było nikogo, Józef dał im się poznać. Wybuchnął tak głośnym płaczem, że usłyszeli to Egipcjanie i dworzanie Faraona. Wtedy Józef rzekł do swoich braci: ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Lecz jego bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go bali. Józef rzekł do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy się zbliżyli, powiedział: to ja, wasz brat Józef, którego sprzedaliście do Egiptu. Drodzy, proste słowa, to ja, Józef, musiało wywołać piorunujące wrażenie na tych biedakach. Oni słyszeli co prawda słowa i to przerażające, nagle we własnym języku, po hebrajsku, ale wiecie jak to jest, jeżeli jesteś zaskoczony, zupełnie nie spodziewasz się sytuacji, nie umiesz połapać się z tym wszystkim. O co chodzi? Co to jest? Józef, przecież on dawno nie żyje. Co to za mistyfikacja? Co się tutaj dzieje? Nie mogli uchwycić właściwego znaczenia tego ważnego wydarzenia, które miało miejsce. Skąd ten Egipcjanin zna imię naszego nieżyjącego brata? Co tu się dzieje? Dlaczego podaje się za brata, który wywołuje w ich sercach tak straszliwe poczucie winy i tak straszne wspomnienia z przeszłości? Skąd wiedział, co oni z nim kiedyś zrobili? Ich najpilniej strzeżony sekret przestał być tajemnicą. Możemy sobie jedynie wyobrazić ich przerażenie i zamieszanie. Właśnie dlatego Józef w 5 wersecie zwraca się do braci w taki sposób. Nie wywyższa się przed nimi, nie chwali się swoim sukcesem, nie chwali się swoim bogactwem, mówi do nich po prostu 5 werset. Teraz jednak nie martwcie się i nie wyrzucajcie sobie. A dalej Józef jeszcze bardziej zdumiewa. Jego słowa w szczytowym momencie naszych rozważań brzmią tak. Nie martwcie się i nie wyrzucajcie sobie, że sprzedaliście mnie tutaj. Bóg bowiem posłał mnie przed wami, aby ocalić wam życie. Drodzy, to są słowa człowieka, który nie chowa urazy, który swoje życie ukrył w Bożych rękach i całkowicie mu zaufał. Właśnie co skończyłem tłumaczenie kolejnej audycji, którą, jeśli Bóg pozwoli, będziemy emitować na jesień. To jest audycja oparta na fakcie, na sytuacji, w której Jezus umywał nogi uczniom. Tam Jan wyraźnie mówi, że umył wszystkim nogi. Wiecie, co to znaczy? Także Judaszowi. Wiedząc, że go zdradzi, Jezus pochyla się do jego stóp, mówi: Judasz, dawaj swoje nogi, umyjemy ci je. A potem czytamy, oczywiście nie mamy listy dokładnie miejsc przy stole, ale sytuacja, jaka tam jest opisana, możemy się jedynie domyślać, że leżąc na boku, bo tak się wtedy jadło, Jezus przed sobą miał Jana, skąd to wiemy? Bo położył głowę na piersi Jezusa. To jest jedyny sposób, jaki to mógł zrobić. Mogli rozmawiać ze sobą bez świadków o rzeczach, o których inni nie słyszeli, ale też maczał w misie chleb z kim? Z Judaszem. To znaczy, że Judasz był za nim. I tak jak Jan mógł położyć głowę na piersi Jezusa, tak Jezus mógł położyć głowę na piersi Judasza, wiedząc, że go zdradzi. Józef mówi: nie martwcie się. Bóg posłał mnie przed wami, aby ocalić wam życie. To jest słowo dojrzałego człowieka, który rozprawił się z przeszłością. To jest słowo człowieka, który zaufał Bogu i chce iść do przodu. Długo nie rozumiał ciągu bolesnych zdarzeń w swoim życiu. Najpierw niewola, potem służba, która się okazała sukcesem do czasu, aż został wplątany w aferę, potem więzienie. Wyobrażacie to sobie? Krok za krokiem, coraz gorzej, coraz gorzej. Boże, gdzie jesteś? Ale bezustannie wciąż polegał na Bogu. I dlatego Bóg ukształtował go na wielkiego lidera, pełnego Bożego strachu w sercu i pełnego miłosierdzia wobec ludzi. Józef niczego nie udaje. Józef jest autentyczny. Pytanie mam do ciebie. Masz problem z przeszłością? jesteś skonfliktowany i nie masz pojęcia, co z tym zrobić. A przecież trzeba zachować twarz przed światem. Trzeba się jakoś w kościele pokazać. Jeśli chcesz uporządkować swoje życie, musisz rozpocząć od tego, że przyjdziesz do stóp Jezusa i powiesz: Panie, nie daję sobie sam rady. Panie, jestem kompletnie bezradny, ale Ty masz moc. Sam nie dasz sobie rady. Przeszłość zawsze Cię dogoni. Tylko odrodzone serce, prowadzone przez Boga, które polega na Nim właśnie, jest w stanie żyć z właściwym nastawieniem. Jest w stanie żyć życiem autentycznym. Właśnie na tym polegało całe piękno życia Józefa. Bo sama sprawa jest z gruntu prosta. Jeśli spoglądam na świat tylko w sposób ludzki, to znaczy, że moje nastawienie nie jest właściwe. Bo ludzie mówią, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeśli jednak moja perspektywa kształtuje się przez kontakt z Bogiem, jeżeli patrzę dzisiaj przed nabożeństwem mieliśmy modlitwę i ktoś przepięknie się modlił, Panie, dopomóż mi patrzeć na rzeczywistość z Twojej perspektywy. To właśnie robi Józef. Jeżeli patrzymy na rzeczywistość z Bożej perspektywy, wtedy wszystko się zmienia. Więcej, wtedy nagle Ty masz inne nastawienie. Twoje nastawienie jest takie, jakie powinno być. Pierwszym krokiem, jaki musisz zrobić, aby naprawić to, co jest do naprawienia, to rozprawianie się z prawdą przed Bogiem. Mamy tendencję, mamy skłonności do tego, żeby konfabulować. Albo żeby gdzieś tam w zakamalki czeluści swojej niepamięci wrzucać rzeczy, które nam przeszkadzają. To się nazywa projekcja podobno. Zmień swoje nastawienie do prawdy, bo wtedy będziesz mógł w stanie zmienić nastawienie do swojego Boga, a to ci pozwoli zmienić nastawienie do otoczenia. Wracam do Jakuba, od którego zaczęliśmy. Pisze, bracia moi, jaki z tego pożytek, jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara może go zbawić? I dalej mówi, że autentyczność ujawnia się w rzetelności i prostocie, pozytywnym nastawieniu, które możesz okazywać każdego dnia, ale wierz mi, że sam tego nie wygenerujesz, sam tego nie wytworzysz. Nasza autentyczność bierze się z tego słodkiego ducha pokory. Nasza autentyczność bierze się z umiejętności przebaczania, która jest wbrew naturalnym naszym skłonnościom, które możemy pozyskać dzięki mocy Bożej. Z perspektywy, jaką spoglądamy na Boga, i z postawy, jaką przyjmujemy wobec naszych bliźnich. Jak wpadniesz znowu na problem z kimś, albo jeżeli dogoni cię problem z przeszłości, przypomnij sobie wielkoduszność Józefa, jak pięknie przebaczył braciom. W naszym życiu duchowym nie chodzi o spektakularne, wyjątkowe czyny, jakkolwiek wielu chrześcijan w tej chwili woli w tym kierunku iść, podniesione ręce, krzyk, Halleluja, wszystko w porządku, Panie. Nie na tym polega nasze życie duchowe. Raczej polega na tym, ażeby z całą świadomością oddawać chwałę Panu i doznawać przemiany naszego myślenia i naszej postawy. A więc, droga siostro, drogi bracie, bądź autentyczny. Skłoń głowę w modlitwie. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za tak nieprawdopodobny przykład Józefa, który potrafił rozprawić się z przeszłością. Panie, nosimy bagaże żalów, urazy, pretensji, niedomówień. Dopomóż nam stanąć w prawdzie przed Tobą, zobaczyć siebie w prawdzie tak samo jak Ciebie. aby poprzez perspektywę spojrzenia na świat poprzez Ciebie, Panie, abyśmy mogli zobaczyć inny świat, który Ty widzisz. Abyśmy mogli doświadczyć mocy, którą tylko Ty możesz dać. O to prosimy w imię Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela, który umarł za każdego z nas, mimo tego, że nikt z nas na to nie zasługiwał. Amen.